Godzina reporterów.
Marta de Martin, witam i cieszę się, że znowu możemy się spotkać. Mimo uciążliwej sesji mam dla Was kilka materiałów naszych dzielnych reporterów. W dzisiejszej audycji usłyszycie relacje z Nocy Biologów organizowanej na UG, a także rozmowę z członkami studia Acanthus, które wystąpiło w Gdańsku. Do tego mam ciekawą rozmowę z prowadzącymi bloga o literaturze, a oprócz tego jeszcze dwa materiały naszego nowego reportera, ucznia pierwszej klasy liceum w Gdańsku. Stasiu przygotował relacje z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a także sądy wśród licealistów o maturze. Czas start. Studio Acanthus to zespół wykonawców tworzących własne projekty autorskie. Zajmują się głównie muzyką musicalową i filmową, ale w ich repertuarze nie brakuje także innych gatunków śpiewanych po polsku. Acanthus wystąpił na żywo w Gdańsku, a tym razem swój recital miał Kuba Jurzyk. Z nim oraz z Bartkiem Kozielskim rozmawiała Aleksandra Brzezińska.
Kuba Jurzyk. Ja jestem wokalistą. Wokalistą przede wszystkim mam, myślę, teraz Studio Acanthus. Studio Acanthus to kanał na YouTubie, który jakby w bardzo dużym skrócie śpiewamy bajki, musicale po polsku przede wszystkim, żeby każdy polski widz mógł nas dobrze zrozumieć, nas i musicale, które zostały stworzone.
Jesteś bardziej związany z studiem Acanthus, czy pracujesz gdzieś jeszcze?
Pracuję jak najbardziej gdzieś jeszcze, jakby jestem wokalistą, który jakby no, próbuje swoich sił w każdego rodzaju muzyce, ale no, przede wszystkim teraz jakby Acanthus stał się dla mnie takim priorytetem, ponieważ no, trochę nie spodziewaliśmy się tego, jak to urośnie do tego momentu, w którym jesteśmy teraz, a mimo wszystko dalej to rośnie, więc tak naprawdę no, jest to w tym momencie mój priorytet, który jakby dalej kontynuujemy i no, wszystko jest na dobrej drodze, żeby osiągnąć jeszcze większy sukces.
Poza śpiewaniem grasz na jakichś instrumentach? Jeszcze jakie rejony muzyczne Cię interesują?
Ja w ogóle jestem po pierwszym stopniu w saksofonie, ale nie mam styczności z tym instrumentem osobiście. Zawsze wolę do tego wziąć osoby odpowiednie, przygotowane, które jakby dalej pracują z tym instrumentem. No i można powiedzieć, że troszeczkę podgrywam sobie na pianinie, ale to tylko troszeczkę. Nie jestem jakimś wirtuozem, bardziej tylko po to, żeby sobie tam coś podegrać.
Na co dzień jakiej muzyki słuchasz? Musicale, czy może jednak coś innego?
Totalnie coś innego, ale nie jest to przyczyną tego, że jakby mam tego za dużo albo tego nie chcę słuchać, tylko po prostu fajnie jest czasami się od czegoś oderwać i posłuchać innej muzyki. Ja na przykład bardzo lubię słuchać i popu, i rocka, i trochę R&B, różnego rodzaju muzyki.
Jak wyglądają w studiu wasze relacje? Są bardziej zawodowe, przyjacielskie?
Przede wszystkim przyjacielskim. To by, myślę, że tak naprawdę na tym polega całe studio Acanthus, że to są sami przyjaciele, sami kumple, sami tak naprawdę sama rodzina, bo tak możemy się nazwać, tak się też nazywamy. No i myślę, że to tak naprawdę dzięki temu to pracuje, dzięki temu to działa, że właśnie każdy jest do siebie dobrze nastawiony, miło nastawiony i każdy chce ze sobą współpracować.
Takie występy jak dzisiejszy recital są dla ciebie stresujące?
Znaczy, każde wyjście jest stresujące, ale tutaj trzeba powiedzieć, że ten stres jest mniejszy, dlatego że publiczność, która przyszła, specjalnie kupiła bilet na ten wieczór, jest to publiczność, która niesie, czyli jakby daje niesamowitą energię, niesamowitego kopa i tutaj nie ma za bardzo stresu. Bardziej jest stres, żeby tych ludzi nie zawieść i dać z siebie wszystko.
Czy osoby w takim wieku studenckim, które chciałyby zacząć jakąś swoją przygodę z muzyką, ze śpiewaniem, mają jeszcze szansę?
Na to myślę, że nigdy nie jest za późno. Przede wszystkim jest masa przykładów ludzi, którzy zrobili karierę czy po 40, czy po 50, czy nawet po 60. Więc nawet jeśli to, co komuś w duszy gra, ważne, że jakby jeśli ktoś jest muzykalny, jeśli ktoś lubi muzykę, nie tylko słuchać, nie tylko jakby przy niej bawić, ale też jakby ją tworzyć, no to myślę, że nigdy nie powinien przestawać. A może ktoś stwierdzi, że chce tego słuchać i może wtedy to osiągnie sukces.
I od czego warto zacząć?
Przede wszystkim od tego, czy jakby co się chce robić. Czy chce się pisać, śpiewać, wykonywać, w sensie grać. Jeśli na przykład mówimy o graniu, no to nawet o śpiewaniu, no to trzeba mieć słuch do tego dobry, żeby jednak móc to robić, żeby jednak ludzi nie bolało, jak śpiewamy albo jak gramy. Ale od czego zacząć? No przede wszystkim próbować. Przede wszystkim YouTube jest świetnym na przykład miejscem do tego, żeby sprawdzić się co, gdzie, jak, może jaki rodzaj muzyki, jaka forma, czy może to, czy może tamto. Więc myślę, że po prostu trzeba próbować. Tak naprawdę trening jest dobry na wszystko.
Gdybyś miał wybrać jakiś jeden utwór z dzisiejszego recitalu, który tak najbardziej do Ciebie przemawia, jest taki?
Ten recital jest niestety niestety, ponieważ jest zrobiony z samych takich hitów, które jakby wykonujemy na YouTubie. Nie ma tutaj piosenek, które są ciut gorsze, ciut mniej znaczące. Każda piosenka jest specjalnie dobrana tak, żeby to było totalnie to, na co widz przychodzi i żeby wyszedł usatysfakcjonowany. Myślę, że jest tu dużo osobistych też utworów, które jakby nagrałem w studiu po pewnych przejściach, po pewnych zdarzeniach, które się u mnie gdzieś działy. No na pewno jest to Wieczna Noc z Króla Lwa, jednym z tych utworów. Drugim utworem jest Tylko Tyle Wiem z Kurczaka Małego. No i jest jeszcze jedna taka perełka, która będzie dzisiaj na bis, ale tego nie zdradzę, bo to nie wiem, czy będziemy to jeszcze grać, ponieważ to jest specjalnie szykowane do Gdańska i do Poznania na za tydzień.
Nazywam się Bartek Kozielski i jestem szefem studia Akantus.
Skąd się wziął pomysł na założenie takiego studia i w ogóle skąd się wzięła ta nazwa?
Naturalnie to wyszło jakoś z tego, że ja też kiedyś chciałem być aktorem, śpiewać, występować. Należałem do zespołu młodzieżowego Teatru Muzycznego Tintilo. No i tak stwierdziłem, że fajnie było coś nagrać, swój głos, żeby móc pokazać innym ludziom, wysłać, podzielić się. No i tak to się zaczęło, że najpierw nagrywałem siebie, potem brata, potem zaprosiliśmy kogoś z zespołu jeszcze, żeby coś też z nami pośpiewał. I od takiego małego, taniego mikrofonu przeszliśmy do czegoś z wyższej półki, tak żeby polepszyła się jakość. No i naturalnie zaczęliśmy te nagrania udostępniać. No i tak to zupełnie naturalnie się rozwinęło.
Jak wygląda organizacja recitalu? Czy każda odsłona jest w jakiś sposób inna, różni się od poprzedniej?
No nie powiedziałbym, że każda, ale w momencie, gdy zbudujemy jakiś recital, repertuar i to, jak to wygląda, gramy to przez 2, 3, 4 razy taką formułę, no bo też chcemy skorzystać z tego, co stworzyliśmy i nie chcemy od razu zmieniać, bo dla każdej publiczności to jest coś nowego, tak? To, że zagraliśmy w Warszawie taki koncert, nie znaczy, że jak w Krakowie i w Gdańsku mamy robić coś nowego, bo to jest publiczność nowa, która wcześniej tego koncertu nie widziała, więc a my też chcemy pokazać ten sam repertuar, więc przez kilka recitali zostaje mniej więcej to samo i co jakiś czas dla swojego satysfakcji i dla fanów, którzy już widzieli te koncerty, próbujemy troszkę pozmieniać. Czasami to są 2 piosenki, czasami 3, czasami połowa w recitalu, no ale co jakiś czas jest takie odświeżenie, można powiedzieć. Akurat ta wersja recitalu, którą gramy z Kubą, no to jest już raz, 2, 3, 4 raz, który ją gramy, tak? Tą wersję w obecnej postaci.
Jakie macie plany na następne piosenki?
Planów jest dużo, jak zawsze, tak? Czyli musicale. Disneye trochę już się skończyły w pewnym sensie. Wiadomo, że zaraz się odezwą fani Disneya, że jest jeszcze bardzo dużo Disneyów, no ale jest ich zdecydowanie coraz mniej, bo już największe hity poszły. Największe hity, które najbardziej przyciągały publiczność, no zaśpiewaliśmy już, a te, których nie zaśpiewaliśmy, nie ma do nich podkładów, więc też nie jest łatwo. No więc na pewno te Disneye, które zostały, będziemy próbowali realizować. Na pewno prośby fanów, na pewno wszystkie piosenki musicalowe, które nas jeszcze zauroczą. To jest, myślę, że główny kierunek. To, co do tej pory robiliśmy więcej i kolejne projekty.
Niedawno ogłosiliście kolejną trasę koncertową. Czy ta trasa zahaczy też o Gdańsk? Kiedy będzie tutaj?
Tak, no Gdańsk jest jednym z 10 miast, do których się wybieramy. W lutym, marcu, kwietniu, maju mamy te koncerty, 10 koncertów symfonicznych i w Gdańsku jest 11 marca koncert w Filharmonii Bałtyckiej zresztą, więc wtedy będzie można zobaczyć, jak on został w trochę większym składzie niż na recitalach, bo recitale to koncerty pojedynczych wykonawców, którzy przedstawiają swój repertuar, a koncerty symfoniczne to okazja, żeby zobaczyć cały zespół, znaczy no może nie cały, ale w dużo większym składzie, w duetach, tercetach, zbiorówkach, no solówkach też oczywiście, ale w dużo szerszej skali, no i z orkiestrą symfoniczną.
Pod koniec większości filmików mówisz, że jesteś reżyserem studia Akantus. Jak wygląda twoja rola? Czym się dokładnie zajmujesz?
Ja tak z braku lepszego słowa mówię, że jestem reżyserem, a tak naprawdę po prostu no jestem od tego, żeby to działało, od tego, żeby to się kręciło. Zajmuję się realizacją dźwięku podczas nagrań, realizacją wideo, reżyserią tego, jak to ma wyglądać, pokierowaniem interpretacyjnym aktorów, no ale także też od strony muzycznej, tym jak mają brzmieć chóry. Czasami pomagają mi w tym różne osoby, tak żeby doangażowane w tym, żeby to jeszcze lepiej brzmiało i na przykład aranżują chóry do naszych nagrań, ale na przykład Kasia Mazurkiewicz, tak, to nasza dyrektorka pianistka, z którą zaczęliśmy współpracować, a teraz troszkę właśnie zwiększyła się jej rola przy niektórych piosenkach, no ale do mnie należy ostateczne kształtowanie tych chórów, to ta barwa ich, to jak są zinterpretowane, to jak wysoko są zaśpiewane, jakie głosy i w jaki sposób widz odbiera ostatecznie taką piosenkę. Więc od strony muzycznej, od strony aktorskiej, od strony wideo i dźwięku, tym się zajmuję ja. No i od tego, że potem to wrzucić na YouTube'a i wyborem repertuaru, tak? Więc tak naprawdę od tej strony, poza śpiewaniem, nie zajmuję się śpiewaniem, tak? No zdarza mi się, raczej rzadko, ale zdarza mi się. Śpiewanie zostawiam wokalistą, a sam zajmuję się wszystkim, co pozostaje.
Na komentarze na YouTubie też ty odpowiadasz?
Ja na spółkę z mamą.
Jak wiele zgłoszeń dostajecie od osób, które chciałyby dołączyć do studia i czy te osoby są rozpatrywane pozytywnie, czy raczej już nie przyjmujecie nowych członków?
Bardzo rzadko, no bo mamy już dosyć pokaźny zespół i też nie jest łatwo znaleźć kogoś, kto będzie do tego zespołu pasował, bo są to pewne osobowości, które już uzupełniają się w jakiś sposób i działa to bardzo dobrze, no i te osobowości są znane. Próbujemy czasami wprowadzić kogoś nowego, ale też nie jest łatwo, bo publiczność już jest nasza wymagająca bardzo i oczekują konkretnego poziomu i konkretnego sposobu występowania, a tutaj jednak trochę trudno wejść w to komuś z zewnątrz, komuś nowemu. Pojawiają się jakiś czas nowe osoby, no tak jak na przykład ostatnio Małgosia Kozłowska dołączyła do nas, też w związku z tym, że chciała zawsze z nami śpiewać. Ja dałem jej szansę, posłuchałem w zbiorówce, jak śpiewa, no i stwierdziłem, że fajnie by było w czymś więcej ją usłyszeć. No ale no, zgłoszeń dostajemy bardzo dużo. Myślę, że to jest kilka dziennie, tak na spokojnie, tak, czyli kilkadziesiąt miesięcznie. Więc wszystkich słuchamy, no ale nie jesteśmy w stanie na wszystkie odpowiedzieć, no bo zwyczajnie jest ich za dużo, tak? A tak jak mówię, no zespół mamy już dosyć zwarty, zdarza się, że przyjmiemy kogoś nowego, ale musi to być naprawdę coś, czego nie mamy w składzie i coś nowego, co zainspiruje mnie do tego, że może mogłaby taka osoba zaśpiewać piosenkę, której nie zaśpiewa nikt inny w Akantusie, bo też nie chcę naszym członkom zespołu odbierać tych solówek, które ewentualnie jeszcze przed nimi są.
Jak jesteście przyjmowani jako twórcy z YouTube'a? Czy teatry się chętnie na was otwierają, czy jednak się trochę boją tego?
Myślę, że to bardzo różnie. Zależy od teatru, zależy od dyrektora, od kierownika. Każdy teatr jest inny, tak jak każde miejsce jest inne. Ludzie się różnią nastawieniem. Niektórzy są zawsze chętni poznać nowe rzeczy, a inni z kolei już mają ustalony jakiś system wartości tego, kto powinien występować, kto nie. No i tego się trzymają. I myślę, że to ma swoje miejsce, więc bardzo różnie. Czasami dostajemy sami zaproszenie, czasami my musimy poprosić, czy jest możliwość wystąpienia, no, ale raczej spotykamy się zawsze z przychylnością. I szczególnie do tych miejsc wracamy, gdzie jesteśmy przychylnie przyjmowani.
Godzina reporterów.
Idei Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Od ponad 20 lat Fundacja Jurka Owsiaka kwestuje z ogromną pompą, zbierając środki na zakup sprzętu medycznego. Nasz reporter Stasiu Pawłowski w dniu grania orkiestry wyszedł z mikrofonem na ulicę Gdańska. Spotkał tam mieszkańców Trójmiasta włączających się w tą inicjatywę, wolontariuszy, a nawet prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który również występował w roli wolontariusza.
Jak wam mija dzień?
Dzień jest super, ciepło, humorek dopisuje, jest super.
Dobrze, najpierw zbieraliśmy na matarni i tam było dosyć ciepło, no bo to wiadomo, centrum handlowe, ale tutaj już jednak całkiem zimno, ale rozgrzewa nas idea całej tej akcji.
Dzień mija fajnie, ludzie wrzucają i puszka jest prawie pełna.
Macie jakieś sposoby na mróz, bo dzisiaj jest naprawdę zimno.
Biegać się, ruszać, cieszyć się, że możemy pomóc innym.
Ciepłe rękawiczki, czapka i psy.
Kirigumi.
Tak, polecam.
To znaczy?
To są te nasze śmieszne kostiumy jednorożców i smoków. Bardzo grzeje.
A jak ludzie na was reagują, jak was widzą w tych strojach?
Inni, którzy też mają kirigumi, to po prostu przyjmiemy sobie piątkę. Albo śmieją się, podchodzą i wspierają WOŚP.
Bardzo pozytywnie, jest naprawdę fajnie.
Dlaczego pan wspiera WOŚP?
Dlatego, że każdą fajną inicjatywę należy wspierać. WOŚP tak naprawdę wspomaga inicjatywy, które wychodzą naprzeciw potrzebom dzieci, starszych ludzi, chorych, niedołężnych w tym zabieganym świecie. Po prostu rzadko kiedy mamy okazję gdzieś, nie wiem, się zatrzymać na chwilę i zrobić coś dobrego, tak więc no, niewątpliwie jest to jedna z tych okazji.
Ja jestem bardzo za panem Owsiakiem, kocham go nad życie, cel szlachetny i co roku biorę udział.
Czuję, że niesiesz taką pomoc poprzez zbieranie tego i właśnie okazywanie ludziom dobroci.
To, że mogę zbierać pieniądze dla fundacji i to mi sprawia przyjemność.
A pan pamięta, kiedy zaczął wspierać Wielką Orkiestrę?
Sam jestem wolontariuszem już szósty raz, w tym roku z dziewczyną, która pierwszy raz jest, także trochę już doświadczenia mam.
To nasz już trzeci raz na WOŚP.
Pierwszy.
Pierwszy raz?
Pierwszy raz.
Jak ludzie reagują na was, jak widzą was z puszką, że idziecie?
Zwykle bardzo pozytywnie. Jeszcze się nie spotkałem z negatywnymi ocenami.
Albo mnie omijają, albo szperają w portfelach, żeby coś wrzucić.
A jak uważacie, jakie cechy powinien mieć wolontariusz?
Na pewno powinien być przyjazny, tak myślę, żeby podchodzić do ludzi z uśmiechem. No, tą chęć pomocy to na pewno, no bo nie bez powodu by się zgłaszał.
Cierpliwość na pewno i chęć pomocy, tak? Bez empatii. Jakby nie ma po co tego robić.
On też powinien być życzliwy, no bo jednak chęć niesienia pomocy jest jedną z cech, które niesie ze sobą WOŚP.
I wytrwały.
I wytrwały w tym.
bo jednak w styczniu jest zimno, nie ukrywajmy.
Znaleźliśmy też fajny sposób na zasadzie takiej, że wszelkie drobniaki, które danego dnia zostają nam w portfelu, wrzucamy dzień po dniu do skarbonki i następnie z dzieciakami na koniec roku po prostu rozbijamy skarbonkę i wsypujemy wszystko do świątecznej orkiestry.
Jak się dzisiaj zbiera?
Świetnie się zbiera, jak co roku, bardzo dobrze się zbiera. Oczywiście mrozik troszeczkę jest, łapki drętwieją, paluszki odpadają, z noska się trochę leje, ale jest bardzo miło.
A jak ludzie reagują, jak widzą wolontariuszy?
Bardzo dobrze, no oczywiście wielu się dziwi, że prezydent osobiście chodzi i marznie, ale oczywiście to ci się dziwią, którzy pierwszy raz mnie widzą, ale ja już chodzę co roku od 20 lat i robią sobie zdjęcie, pamiątki, jest bardzo, bardzo, bardzo miło.
A dzisiaj pan prezydent sam kwestuje?
Z moją córką, 15-letnią Antoniną, która kwestuje ze mną też już od kilkunastu lat, odkąd już zdoła samodzielnie chodzić i nosić puszkę, także też uwrażliwia się i buduje w sobie empatię społeczną.
Nazywam się Kamil Harastowicz, mam 20 lat, wolontariuszem WOŚP-u jestem od 18 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest to mój, bodajże jak dobrze liczę, 8 finał. Nie oszukuję, 26 finał to jest jeden z chyba z największych moich osiągnięć, jak można słychać. Puszka jest bardzo ciężka, chyba będę musiał ją wymienić na drugą, pomimo tego, że jest godzina 19, ale myślę, że damy radę. Ludzie ogólnie są bardzo hojni. Zdziwiłem się, gdy dzisiaj pewna starsza pani podeszła do mnie i dała mi 3 pełne słoiki, 5 złotówek, tam groszówek, ogólnie mnóstwo, cały bilion pieniędzy. A jeszcze bardziej się zdziwiłem, jak później podszedł do mnie pewien starszy pan, który był o kuli, że bardzo żal mi się go zrobiło, a podszedł do mnie, powiedział, że to są jego ostatnie pieniądze i dał mi 100 zł. To była jedna chyba z takich akcji, gdzie naprawdę się wzruszyłem i to był dla mnie taki totalny szok.
Jak rozpoczęła się twoja historia z Wielką Orkiestrą?
Moja przygoda z orkiestrą rozpoczęła się w 2009 roku, ile dobrze pamiętam, kiedy wylądowałem na oddziale onkologii dziecięcej w Gdańsku z podejrzeniem nowotworu mięsaka Juninga. Po wysłaniu mnie do Warszawy, gdzie było rozpoznanie oficjalnie już mięsa Juninga łopatki prawej, 2-letnie leczenie w Centrum Onkologii Dziecięcej w Akademii Medycznej w Gdańsku, 2 lata ciężkiej chemii, na koniec naświetlania. Już od 2012 roku jest spokój, na szczęście.
Czyli od razu po ciężkiej walce 2-letniej wyszedłeś na ulicę i zbierałeś dla innych pieniądze?
Tak, w grudniu była operacja, a w styczniu był finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Niestety nie mogłem zbierać, bo ręka świeżo jeszcze była po operacji i nie byłem jeszcze pełnosprawny prawą ręką i musiałem się ograniczyć, ale mi pomimo to od godziny 10 do 20 pomagałem przy kwestionowaniu.
Jesteś już nieprzerwanie od wielu lat wolontariuszem i zauważyłeś różnice reakcji ludzi, jak kiedyś reagowali na wolontariuszy i jak teraz reagują?
Czyli dziwne wydaje, bo to było jedynie 8 lat, ale przez te 8 lat orkiestra rozrosła się na niespotykaną skalę. Tak naprawdę chyba Jurek Owsiak nie spodziewał się, że coś takiego będzie. Naprawdę ludzie już od ponad 2-3 tygodni przynosili do nas do biura w sztabie w Europejskim Centrum Solidarności jakieś napoje, nie napoje, coś do jedzenia, bo wszyscy chcą pomagać. Jest ogólnie strasznie duże zaangażowanie. W tym roku jest ponad 120 tysięcy wolontariuszy, w Gdańsku jest 1200. To jest naprawdę coś niespotykanego. Z samego Europejskiego Centrum Solidarności, czyli głównego sztabu, jest ponad 700 wolontariuszy.
Co jest trudniejszy w byciu wolontariuszem?
Popatrzeć na przykład na dzisiejszy finał, to zdecydowanie pogoda nam z jednej strony dopisuje, a z drugiej strony nie dopisuje. Dopisuje nam pod względem, że nie pada. Wolontariusze się śmieją, że pozamarzają już niedługo. Dajemy radę. I oprócz chyba tej pogody, która jest chyba najcięższa, to ludzie, którzy może nie mają poglądów wspólnych z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, to jest zdecydowanie taki najtrudniejszy temat. Jak ludzie podchodzą i mówią, że zbieramy dla złodzieja, że jak my się możemy czuć, że to nie jest zachowanie godne Polaka, że uczestniczymy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, to zazwyczaj ja postaram się tego nie komentować, bo nie daj Boże coś bym źle powiedział, później mogłoby to gdzieś pójść dalej, a nie chciałbym, żeby opinia przede wszystkim orkiestry została zachwiana. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to tak naprawdę dla mnie druga rodzina. Ogólnie wolontariusze, wszyscy, którzy są, traktują się tak jak jedna wielka rodzina. To jest naprawdę coś niezwykłego.
Jakbyś miał teraz przekonać kogoś, kto się waha, aby zostać wolontariuszem, co byś mu powiedział?
Żeby przyszedł na przykład na oddział onkologii dziecięcej w Gdańsku i zobaczył ten oddział, gdyby tak naprawdę nie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i fundacja pani Jolanty Kwaśniewskiej paręnaście lat temu dobrze wybudowała budynek. Myślę, że wiele osób z onkologii nie dałoby rady, bo podstawą na oddziale onkologicznym jest pompa, a stare pompy, lekko mówiąc, nie dawały rady i były wręcz czasami kolejki dla dzieci, żeby dostały chemię, bo nie było pomp, albo pompy nie działały. I zaprosiłbym chyba takie osoby na oddział onkologii dziecięcej, w szczególności w Gdańsku.
Bardzo dziękuję.
Dobra, dzięki wielkie.
Godzina reporterów.
Trójmiasto obfituje w różnego typu wydarzenia. W styczniu w Gdańsku odbyła się 7. karnawałowa wystawa psów rasowych, zrzeszająca miłośników tych zwierząt z całego kraju. Na miejscu była nasza reporterka Aleksandra Brzezińska.
To nasza 8. zimowa karnawałowa wystawa psów rasowych. Odbywa się ona na terenie hal widowiskowo-sportowych AWF-u w Gdańsku przy ulicy Górskiego 1.
Ile psów mamy na takiej wystawie?
W dniu dzisiejszym gościmy ponad 1000 psów i 800 wystawców. Sędziowanie psów odbywa się na ringach. Wszystkie rasy są podzielone na 10 grup. Sędziowie oceniają od godziny 9 do godziny 15.30, natomiast o godzinie 16 zaczynają się finały, gdzie spośród tych najpiękniejszych psów, które zostały wybrane w danych rasach, później jest wybór psa najlepszego, który dostaje tytuł najlepszego psa wystawy. Jest to konkurencja, która się nazywa Best in Show.
Katarzyna Dreger, wystawca 2 dogów niebieskich, błękitnych, tak.
Jak się nazywają?
Baron, Forte Fortissimo i Blueberry Remagnum.
Już po wystawie, czy jeszcze przed?
Właśnie zeszliśmy z ringu, dlatego taka zasapana.
I jakie wyniki?
No najlepsze. Tutaj mamy Best of Breed, czyli Boba, a tutaj Best of Sex, czyli najlepsza suka.
Pani ocenia w ogóle dzisiejszą wystawę?
Bardzo ładnie. My jesteśmy pierwszy raz i generalnie bardzo nam się tutaj podoba. I organizacyjnie, i miejsce, także bardzo fajnie.
Dopiero się uczę, ale są wszystkie tak piękne i tak zarażam się klimatem, który tu panuje. No i podziwiam te piękne pieski.
To jest pierwszy raz w ogóle pani na wystawie?
Pierwszy. Jest mi bardzo miło tutaj być. Jestem z wnukami zresztą, które chyba uciekły ze strachu. Przyjechaliśmy z polskim gończym. I to chyba też sentyment. O, to jest właścicielka, moja wnusia tego pieska. Ale na razie tylko po prostu podziwiamy, oglądamy.
Sonia Martyna Kokocińska.
Jak się w ogóle zaczęła twoja przygoda z psami?
W 2006 roku spotkałam się pierwszy raz na wystawie psów rasowych z hodowcą wilczaków czechosłowackich. Zaczęłam z nią rozmawiać. Okazało się, że potrzebuje kogoś do pomocy przy swoich psach. I od tego roku zaczęłam jeździć z nią na wystawy, na zawody, na treningi, obozy. A później zaczęli się zwracać do mnie moi znajomi, czy mogłabym pomóc ich psami. I tak zaczęła się moja przygoda na wystawach. Mój pierwszy pies był przemyślanym wyborem hodowlanym. Wiedziałam dokładnie, czego chcę od psa. Wiedziałam, z jakiej hodowli chcę psa i od kogo. Mając postanowienie, że musi to być pies przede wszystkim z doskonałym charakterem, zdrowy, a dopiero później pies wystawowy.
Dlaczego to jest tak istotne, żeby wziąć zwierzę z sprawdzonej hodowli?
Dlatego, że mam pewność, że hodowca przykłada się do tego, co robi, dba o zdrowie, o dobrobyt psów, dba o ich zdrowie psychiczne i fizyczne. I hodowca wkłada w nie całe swoje życie, całe swoje serce tak naprawdę.
Lepiej adoptować czy kupować od hodowców?
Zależnie od tego, jakie mamy wymagania. Są ludzie, którzy nie mają specjalnych wymagań, potrzebują psa do domu, dla siebie, na spacery. Jasne, jak najbardziej mogą adoptować, natomiast jeżeli człowiek ma określone wymagania czy oczekiwania, nawet jeżeli źle to brzmi, względem psa, wtedy zdecydowanie lepiej jest psa kupić od hodowcy.
A jeżeli chcemy adoptować psa, na co zwracać uwagę?
Na pewno na jego charakter, jeżeli mamy możliwość dowiedzieć się, jakie ma pochodzenie, jakie były jego wcześniejsze losy, żeby wiedzieć, jakie może mieć problemy. Natomiast zawsze branie psa ze schroniska jest trochę takim kotem w worku. Można trafić cudownie i wiele osób tak trafia. Natomiast musi to być przemyślana decyzja, czy jesteśmy w stanie podołać psu z niewiadomym pochodzeniem. Nasz związek, czyli Związek Kynologiczny w Polsce, powstał wiele lat temu, odnowił się po II wojnie światowej. Jest to związek, który od lat współpracuje z największą organizacją kynologiczną zrzeszającą inne organizacje z innych krajów. W związku z czym daje nam to pewność, że rodowody tych psów są znane do wielu pokoleń wstecz i doskonale wiemy, czego można się spodziewać po takich psach.
Słuchaj, bo krąży plotka, że wystawy psów to jest męczarnia dla zwierząt. Mogłabyś się jakoś ustosunkować do tego?
Mój pies, widząc, że pakuje rzeczy na wystawę, widząc, że pakuje wszystkie jego przybory, kosmetyki i smycze wystawowe, nie ma pojęcia, jak szybko ma wyjść z domu. Czy da się szybciej wyjść z domu, gdyby mógł, kto by to zrobił? Wystawianie psa wygląda tak, że mamy specjalną smycz, nazywaną ringówką. Jest to czasem sznurek, czasem jakaś taka specjalna żmijka metalowa, zależnie od tego, jakiego psa wystawiamy. Pies musi być przygotowany do wystawy pod względem jego szaty, czyli sierści. Niektóre rasy są podcinane, trymowane, czyli usuwany jest martwy włos przy psach szorstkowłosych. Trzeba psa nauczyć biegać kłusem. Musi nauczyć się stać grzecznie w jednym miejscu, dać się dotknąć sędziemu, dać sobie zajrzeć w zęby, ponieważ sędzia sprawdza zgryz, uzębienie psa. Samce muszą dać dotknąć sobie jądra z tego względu, żeby sprawdzić, czy są oba. Trzeba nauczyć psa tak naprawdę zachowywania się w tłumach ludzi, w tłumach zwierząt i odpowiedniego reagowania na komendy.
Jak myślisz, skąd się wzięły takie plotki, według których wystawa psów to jest pokaz sztuczek? Bo słyszałam takie opinie.
Nie mam pojęcia. Też czasami pytam ludzi, skąd biorą takie pomysły, natomiast jeszcze nie udało mi się dojść do genezy tej opinii.
Ale warto pamiętać, że takie pokazy sztuczek, powiedzmy, też są. Prawda? Są jakieś konkursy.
Tak, pojawiają się, raz, że są osobne kompletnie konkurencje tak zwanych sztuczek, czyli agility, dog frisbee i masa innych konkurencji, które są dostępne dla, nie tylko dla psów rasowych, tak, bo można startować z każdym psem, który ma predyspozycję, który chce to robić. Natomiast często też na samych wystawach, na ringu tak zwanym głównym, pokazywane są różne sztuczki, różne dodatkowe konkurencje w ramach promowania sportów kynologicznych.
Czy polecasz osobie, która nie jest związana właśnie z wystawami, z psami, wpaść na wystawę, pooglądać?
Jak najbardziej. Zawsze można dowiedzieć czegoś nowego, można zapytać hodowców, jeżeli chcemy kupić psa jakiejś rasy, bądź interesują nas jakieś rasy, możemy jak najbardziej zapytać hodowcy o to, czy taki pies jest dla nas odpowiedni, poznać psy, ponieważ nawet w obrębie jednej rasy charaktery psów są bardzo różne.
Wracając do hodowców z innych miejsc niż Związek Kynologiczny. Często nazywa się ich pseudohodowcami. Z czego to wynika?
Określenie powstało wtedy, kiedy jeszcze nie było tych dodatkowych związków. Głównie odnosi się do ludzi, którzy kryją suki socieczkę, suka macieczkę co pół roku. Kryć się powinno nie częściej niż raz do roku, jeżeli suka odpowiednio na to reaguje. Natomiast wzięło się to stąd, że ci ludzie często nie badają psów na choroby genetyczne, dla których badania są dostępne, czyli da się je wyeliminować z hodowli. Nie zwracają uwagi na dobrostan swoich psów, nie interesuje ich zdrowie, tak psychiczne, jak i fizyczne. I tak naprawdę bierzemy psa, który być może chory, zapłacimy za niego grube pieniądze, okaże się, że pies jest bardzo chory i wymaga albo kosztownego leczenia, albo wręcz uśpienia.
Małgorzata Lorenc, jestem z Bydgoszczy, jestem sędzią międzynarodowym, no kilku grup FCI.
Dzisiaj na tej wystawie jakie psy Pani oceniała?
Dzisiaj będę dopiero oceniała, będę oceniała harty wszystkie.
Jak Pani jak na razie ocenia organizację samej wystawy?
Uważam, że wystawa jest bardzo dobrze zorganizowana, na wysokim poziomie, sympatycznie, atmosfera jest bardzo dobra, nie ma żadnych skarg, nie wpływają do komisarza również żadne skargi, także trzeba powiedzieć, że wystawa naprawdę spełnia swoje zadania, przynajmniej do tej pory.
A skoro jeszcze Pani nie oceniała, jakie Pani ma oczekiwania względem dzisiejszych psów?
Myślę, że dzisiaj psy będą piękne, będą się pięknie wystawiały i zdobędą najwyższe uznanie, najwyższe trofea. Być może, że nawet któryś z nich albo zwycięży całą wystawę, albo przynajmniej znajdzie się na podium.
Jak wygląda ocenianie psów z Pani strony?
Więc ocenianie psów to nie jest z mojej czy z jakiejś innej strony. To jest generalna zasada oceny psów. My musimy znać tak zwane wzorce ras. To są takie przepisy, jak pies powinien wyglądać. Każdy sędzia ma to wbite w pamięć. I jak gdyby taki wzorzec nakłada się na psa, którego się widzi. I w tym momencie wszelkie odstępstwa od tego wzorca są uważane za mniejsze lub większe uchybienia lub wady.
Dla numerka kolorowego 598 Savoyard.
zadowoleni z dzisiejszej wystawy. Największym naszym osiągnięciem było zajęcie trzeciego miejsca na finałach naszej najmłodszej wychowanki Ksai. No niestety w młodzieży nie udało się nic w finałach końcowych osiągnąć, ale i tak dużym osiągnięciem jest zdobycie zwycięstwa młodzieży w rasie Cocker Spaniel Angielski.
Godzina reporterów.
Warsztaty z rozmnażania storczyków in vitro, zgłębianie świata roślin mięsożernych czy doświadczenia chemiczne czekały na uczestników Nocy Biologów, która odbyła się na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Atrakcje były różnorodne i dopasowane do wieku uczestników, wśród których było dużo dzieci, ale studenci i dorośli też mogli wybrać coś dla siebie. Materiał Moniki Buławat.
Katedra Ekologii Roślin prowadzi warsztaty dotyczące roślin mięsożernych, a także warsztaty dotyczące roślin w skamieniałościach.
Skamieniałości, powiedzmy, szczątki badane palinologicznie, archeobotanicznie. Zakres naszych zainteresowań naszej katedry jest dość szeroki, ponieważ od tych roślin wodnych, mięsożernych, jakie my mamy, zarówno w szklarni, jak i u nas w fitotronach na górze i samych roślin wodnych, to też bogatą bazę danych i też mamy właśnie takie warsztaty odnośnie roślin z przeszłości. Szczątków archeobotanicznych, czy roślin samych okazów pyłku, czy tego typu rzeczy. Mamy bardzo dużo skamieniałości z okresów 13 tysięcy lat temu albo i więcej. To mamy bardzo bogatą bazę danych na ten temat akurat. I to też jest pokazywane na warsztatach. Wszyscy mogą zobaczyć, jak pracują nasi naukowcy, nasi pracownicy, jak to się zbiera, jak to wygląda, jak się to bada, na czym to wszystko polega.
Przykłady roślin mięsożernych?
Co mamy takie najbardziej popularne? Mamy nasze rosiczki, mamy dzbaneczniki, mamy też bardzo dużo heliamfor. To są bardzo takie rośliny mięsożerne pochodzące z Ameryki Południowej. Mamy też mchołówki, które są najbardziej popularne na całym świecie, bo się zamykają, więc wszyscy się tym bardzo jarają. Natomiast jest to gatunek monotypowy, ale też takie mamy, one są z Ameryki Północnej. Mamy tłustosze, które też są naszymi krajowymi roślinami, ale i nie tylko. Mamy pływacze, których jest też najwięcej, prawie najwięcej na świecie i też mamy bardzo dużo okazów, nie tylko naszych krajowych, ale i zagranicznych. Dbać o roślinę mięsożerną w domu jest bardzo trudno, ponieważ to jest roślina, która wymaga bardzo dużej uwagi. Przede wszystkim pierwszym błędem, który ludzie popełniają, to jest podlewanie zwykłą wodą. Nie wolno podlewać zwykłą wodą, tylko wodą destylowaną. A wodą destylowaną łatwo uzyskać, na przykład przez kilkukrotne przygotowanie wody zwykłej z kranu, bądź jak ktoś ma cierpliwość i ochotę, to może sobie zbierać deszczówkę, czego nie polecam, bo nasz kraj jaki jest, taki jest, więc różnie bywa. No, jak chcesz zbierać, to nie ma tego deszczu. Ale też warto zwrócić uwagę na to, żeby te rośliny miały odpowiednie warunki naświetleniowe. Nie wolno ich stawiać też w miejscu, gdzie nie ma słońca. One nie mogą być w zacienionych miejscach, tylko na przykład blisko parapetu, tam gdzie to słońce pada, ponieważ one też nie lubią, jak jest za ciepło, więc te warunki muszą być umiarkowane. Bardzo trudno jest wyhodować i utrzymać rośliny mięsożerne inne niż rosiczka. Rosiczka jest dość łatwa w hodowli, natomiast jeżeli ktoś ma fantazję odnośnie dzbaneczników, to przydałoby się na przykład takie akwarium albo coś, w czym mógłby je trzymać i dbać o nie.
A czy może się stać tak, że mając roślinę mięsożerną, w naszym domu może pojawić się więcej owadów niż było ich wcześniej?
Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, ale może tak być. No, zwróćmy uwagę na to, że rośliny mięsożerne uwabią owady swoim nektarem, ale z drugiej strony też bardzo szybko je łapią. Także na dwoje babka wróżyła. Zależy, ile jej mamy i jak duże są te rośliny. No, trudno mi powiedzieć, powiem szczerze, ale może być tak i tak. Obstawiałbym, że owadów będzie więcej, ale tylko w okolicy tych roślin i będzie wewnątrz tych roślin.
W jaki sposób biologia łączy się z chemią?
Ogólnie uważam, że biologia i chemia są nieodłącznymi dziedzinami. Chemia opiera się na związkach chemicznych, które potem łączą się i tak naprawdę od nich zależy tak naprawdę wszystko. Wszystko zaczyna się od związków, buduje to dalsze jakieś organizmy i tak naprawdę buduje to biologii. Tak uważam, że bez biologii nie byłoby chemii i bez chemii nie byłoby biologii.
A w jaki sposób można takie trudne procesy przekazać ludziom w prosty sposób?
Tak naprawdę można to przekazać w każdy sposób. Wystarczy trochę kreatywności. Nie wszystko musi się opierać na trudnych nazwach. Oczywiście one są ważne, ale myślę, że najważniejsze są dla osób, które się tym zajmują. A tak naprawdę, tak samo jak my tutaj właśnie przeprowadzamy doświadczenie. I tak naprawdę polega ono tylko na cytrynie, jodzie z wodą, czyli jodynie. I tak naprawdę możemy powiedzieć, że jest to cytryna i tak dalej, i tak dalej. Nie używamy pojęć kwas askorbinowy. Co prawda można, jeżeli ktoś się tym interesuje, to oczywiście można, ale myślę, że wszystko jest w stanie
powiedzieć w prosty sposób.
A jacy uczestnicy dominują?
Myślę, że dzieci. Dzieci i młodzież. Jest to naprawdę bardzo fajne, że nauczyciele, ogólnie szkoły zachęcają młodzież do brania udziału właśnie w takich projektach, ale też nie brakuje tutaj starszych osób, które chcą na przykład pogłębić swoją wiedzę.
Godzina reporterów.
Karolina Sypniewska, autorka bloga Geek kocha najmocniej, prowadziła w gdyńskiej bibliotece z pasją prelekcję dotyczącą bohaterów literackich ze środowiska LGBT. Przy okazji tego wydarzenia rozmawiała z nią Aleksandra Brzezińska.
Karolina Sypniewska, prowadzę bloga Geek kocha najmocniej.
Skąd wzięło się twoje zainteresowanie tematami LGBT?
Nie wiem, trudno powiedzieć, to jest po prostu coś, czym się interesuję. Na pewno duże znaczenie ma moja orientacja i sam fakt samoakceptacji jakoś się na to nałożył. I myślę, że to z tego wyrosło takie zainteresowanie.
Jeżeli chodzi o samych bohaterów LGBT w literaturze, ogólnie sztuce, gdzie można ich znaleźć?
Wszędzie można ich znaleźć, bo tak samo jak wszędzie są wokół nas, tak samo są wszędzie w komiksach, serialach, filmach, książkach, w sztukach teatralnych, w muzyce.
Ostatnio dość mocno poruszyła się książka Małgorzaty Fiołkowskiej Poszukiwani, poszukiwane. Co w niej było takiego niezwykłego?
Moim zdaniem tam w ogóle nie było szacunku do osób LGBT, do szczególnie kobiet homoseksualnych. Był przedstawiony związek dwóch kobiet, które postanowiły mieć dziecko, a w sumie dwoje dzieci, chciały zajść w ciążę w tym samym momencie. I też nie było szacunku w ogóle do ludzi, bo nie było też do mężczyzn heteroseksualnych, bo bohaterki szukały sobie dwóch mężczyzn, które po prostu je zapłodnią. I uważam, że gdyby chodziło o parę heteroseksualną, to takie coś byłoby nie na miejscu. A jeżeli chodziło o dwie kobiety, no to można przymknąć oko i to jest śmieszne, tak? Zwłaszcza, że dostałam też takie komentarze od fanek, że po prostu nie rozumiem tego humoru i tak dalej, po tym jak napisałam recenzję.
Jaki bohater homoseksualny jest według ciebie dobrym? Co on musi mieć w sobie takiego, żebyś go zaakceptowała i powiedziała, że jest dobrze wykreowany?
Najprostsza zasada: powinien być tak samo wykreowany dobrze jak bohater heteroseksualny. To jest jakieś, nie wiem, tabu dla twórców i w ogóle dla odbiorców też, że jest problem, co zrobić, żeby napisać osobę ze społeczeństwa LGBT, a to jest na takiej samej zasadzie, tylko zmienia się obiekt zainteresowania uczuciowego albo zmienia się tożsamość płciowa, tak? Więc tutaj na pewno nie można popadać w stereotypy, czyli że no właśnie lesbijki to weganki, a osoby transpłciowe to tylko po prostu ubierają się w inne ubrania czy coś takiego, a geje to chodzą na różowo, tak? To jest na pewno coś, co nie powinno wystąpić. Wszystkie jakieś klisze w stylu, że osoby biseksualne to lubią trójkąty albo że dwóch przyjaciół będzie w związku, to też często się zdarza. Tak samo no właśnie nie ma takiego szacunku, tak jak w tej książce wspomnianej już wcześniej. A to wcale nie jest trudne napisać osobę LGBT.
Ostatnimi czasy często wpadam na książki kierowane dla młodzieży właśnie o takiej tematyce. Znasz takie pozycje? Czy uważasz, że one odstają w jakiś sposób od tych dla dorosłych? Jak te postacie są tam kreowane?
Nie wiem, czy odstają. Znaczy, no, w ogóle książki dla młodzieży są inne niż dla dorosłych, tak? Ostatnio faktycznie jest wysyp, szczególnie teraz ta seria slash fanfic i chyba być chyba trzecia część z tego. Myślę, że twórcy teraz próbują bardziej oswajać młodzież. Zresztą to nawet widać po młodszych osobach, czy to na przykład u mnie z rodziny, czy ze znajomych, czy z odbiorców naszego bloga, że teraz 15-latkowie, 18-latkowie, ten przedział, to jest całkiem inne podejście. Jest taki, no nie mogę powiedzieć, że większa akceptacja społeczna, może trochę, ale inaczej się już o tym mówi. To nie jest taki temat tabu, że musisz to ukrywać, tylko raczej to jest wśród młodych, uważam, coraz częściej jak coś normalnego, tak? Więc no, taka literatura na pewno do nich trafia, uczy. Myślę, że autorzy się akurat starają robić jak najlepiej.
Polskę często uważamy za kraj taki zamknięty, w którym te tematy w ogóle nie są poruszane. Czy widzisz jakąś różnicę pomiędzy właśnie literaturą taką ogólnoświatową, amerykańską, a naszą polską?
Myślę, że tak, bo nawet kwestie językowe. Nasz język jest strasznie zamknięty. Nie dość, że jest strasznie zamknięty w ogóle na jakieś formy żeńskie, to nie mamy wielu sformułowań no, na orientację, bo nie ma tylko trzech orientacji, tylko jest ich jeszcze więcej. I w języku angielskim cały czas jakieś powstają sformułowania, a w polskim to jakby się nie przyjmuje. No i myślę, że to jest taka dość duża bariera, bo skoro to jest literatura, no to coś trzeba przedstawić za pomocą słów, tak? A jeżeli tych słów brakuje, no to no może być problem.
Jakie dzieło byś uznała za takie wzorcowe, jeżeli chodzi o tworzenie takiego charakteru LGBT homoseksualnego?
Myślę, że ja bym w ogóle poszła bardziej chyba w stronę komiksów niż w stronę literatury. Chociaż jeżeli chodzi o typowo książki, to najbardziej banalne dzieło to jest Harry Potter i orientacja Dumbledora, gdzie większość się nie domyśliła, że on jest gejem dopiero pod koniec. I no, to jest właśnie w sposób, w jaki można napisać osobę ze społeczności LGBT. No bo orientacja nie jest jedyną cechą, tak? Jest więcej. A to, że ktoś po prostu jest gejem, lesbijką, biseksualny, no to jest część, która nie musi wpływać na resztę działań, tak? A z komiksów to zdecydowanie Fun Home, w Polsce ma to tytuł tragikomiks rodzinny. To jest bardzo fajna opowieść o poniekąd o trudnej relacji z ojcem, poniekąd o orientacji, ale nie chcę za dużo zdradzać, bo tam są ciekawe momenty.
Piotrek Kowal, prowadzę bloga Geek Kocha Najmocniej.
Zacznijmy od takiego podstawowego pytania. Jak ma się komiks w Polsce?
Komiks w Polsce ma się bardzo dobrze. Może brakuje trochę takich bardziej lepiej skonstruowanych historii superhero, ale tak to jest bardzo dobrze, jest czym wybierać.
Komiksy obecnie się sprzedają? Są jakby trendowe, czy raczej to jest coś na marginesie?
Ciężko z mojej perspektywy powiedzieć, bo ja się zainteresowałem i nagle zacząłem zauważać, że coraz więcej ludzi się tym interesuje. No może to nie jest takim głównym nurcie, ale widać, że w gazetach no jest stała rubryczka komiksowa, gdzie jest jedna pozycja taka.
Czyli osoba, która tworzy komiksy, jest w stanie się z tego wyżyć, jeżeli się postara?
W Polsce to słyszałem, że jest tym różnie i że trzeba chałtużyć, ale myślę, że już będzie coraz lepiej, mam nadzieję.
Skąd się wzięło twoje zainteresowanie komiksem?
Raz z Karoliną szliśmy przez Stare Miasto i zobaczyliśmy w kiosku pierwszy numer kolekcji komiksów DC. To był Batman Hush, część pierwsza. Stwierdziliśmy, że za 15 zł to się rzucimy. No i tak się zaczęło. Potem odkryliśmy, że jest takie magiczne miejsce jak biblioteka w Manhattanie. No i tak teraz kupujemy i czytamy z biblioteki na zmianę.
W jaki sposób odkryłeś coś takiego jak reportaż historyczny w formie komiksu?
Znaczy wcześniej się interesowałem, czytałem częściej reportaże niż jakieś powieści. Takie krótkie reportaże dosyć. A potem przypadkiem trafiłem na reportaż Joe Sacco o... To był chyba Palestyna, tak.
I jak wychodzi twórcom połączenie reportażu, który jest takim gatunkiem stricte non-fiction, z komiksem, który jednak bazuje na obrazie, czyli na czymś, co tworzy już autor, przerabia to jeszcze bardziej?
No na przykład ten twórca Joe Sacco, on najczęściej robi zdjęcia, a potem je przerysowywuje na swoim takim charakterystycznym stylu, albo często nie może robić zdjęć, więc po prostu odrysowuje jakieś charakterystyczne cechy i rysuje swojego mówcę, żeby wiadomo było kto to, ale jakby nie można było go zidentyfikować.
Jak wygląda kreska w takich komiksach? Czy ona się różni czymś od tych typowych komiksów? Jest bardziej realistyczna może?
Reportaże najczęściej to są jakieś takie mniej budżetowe dzieła, więc najczęściej są czarno-białe albo są raczej w takich monochromatycznych kolorach raczej.
A jak wychodzi twórcom przełożenie w ogóle takiej historii, może często dość złożonej właśnie na komiks, który jednak często upraszcza historię.
Częściej wychodzi im to bardzo dobrze, ponieważ zawsze dodają dodatkowe tło, na przykład w Strefie Gazy, przypisy jakich wreszcie książek Joe Sacco. On najpierw daje tak dobre trzy takie strony, bo to są takie duże dosyć książki, trzy strony, a trzy tekstu wprowadzającego w sytuację. Następnie on jakby trafia na jakby prowincję taką, do zwykłych takich prostych ludzi, ma jakiegoś tam przewodnika i zazwyczaj chodzi i się dowiaduje jakichś rzeczy o przeszłości bliższej bądź dalszej, czasami bardzo dalekiej. W Strefie Gazy przypisy, to było chyba z wydarzenia z 56 roku odtwarzał. I generalnie odtwarzał, jaka odtwarza najczęściej w formie takich jakby wprowadzeń na jednych czy dwóch kadrach, co robi dane państwo, jaki ma stosunek do drugiego i co się dzieje.
W ogóle jest jakaś taka historia komiksowa, właśnie komiksowa, reportażowa, która cię najbardziej jakoś poruszyła?
Najbardziej mnie poruszyła strefa Gazy przypisy, bo opowiada o tym, jak w Rafach i Han Yunis, takich miastach blisko granicy palestyńskiej, jak po prostu przez przypadek bądź celowo zagnali wszystkich mężczyzn powyżej 16 roku życia, niby w celu dokonania spisu, a praktycznie przy wejściu na tym spisu dokonywali po prostu pobicia, bili ich metalowymi drągami. I jeśli ktoś przebiegł, to przebiegł, a jeśli ktoś upadł, to go dobijano.
Mówisz tutaj o twórcy, który jest twórcą zagranicznym, prawda? A Polska uważa się często za kraj, który słynie z reportażu takiego pisanego. Czy tworzymy też reportaż w formie komiksu, czy raczej Polacy nie biorą się za to?
W formie reportażowej to kojarzę tylko Córki Mendla. Możliwe, że coś ominąłem, bardzo to jest prawdopodobne. Córka tytuł się był. I tam dwie jakby, bo to były praktycznie Polki, ale to były Żydówki, mieszkały na takiej wsi przed wojną. I one odtwarzały historię swojej rodziny dzień po dniu, tydzień po tygodniu. Co się działo podczas wojny i czemu znalazły się na Zachodzie, a nie mieszkały w Polsce. To można uznać za Polski, bo one były praktycznie Polkami, tylko potem wyemigrowały ze względu na takie, a nie inne, taką, a nie inną sytuację polityczną wtedy.
Do kogo są kierowane tego typu reportaże? Dla wszystkich? Czy może jednak są na przykład kierowane dla młodszych odbiorców, którzy mają poznać jakieś konkretne historie?
Moim zdaniem są do wszystkich skierowane, aczkolwiek na pewno będzie potrzeba trochę cierpliwości do przyzwyczajenia się do formy, bo jednak ona nie jest bardzo atrakcyjna, jednak to są takie, wiem, że dla niektórych ludzi to sprawia problem, że one są czarno-białe, że często jest dużo tekstu i często też trzeba odrobić pracę domową, czyli po prostu siąść, wypożyczyć jakieś książki i przeczytać je, żeby wiedzieć więcej o danym temacie, żeby pogłębić sobie swoją wiedzę na ten temat wybrany.
Czyli można stwierdzić, że jeżeli już się troszeczkę w to zagłębimy, najpierw czytamy jakiś komiks, a potem doczytujemy też o tym więcej? Czy raczej nie praktykujesz na przykład ty takich sposobów?
Czytanie takiej lektury na pewno mnie bardzo zachęciło do zgłębienia, bardziej szczególnie o wojnie na Bałkanach w latach 90. Ale też jakby wcześniej się też interesowałem, też inne jakby tematy zgłębiałem, ale na pewno te jakby kilka dzieł zachęciło mnie do głębszego poznania tematu.
Godzina reporterów.
Licealistom wydaje się, że nie ma nic gorszego niż matura. Dopiero kiedy przychodzą na studia i mierzą się z sesją, zdają sobie sprawę z tego, że matura to bzdura. Jak do tematu matury podchodzą licealiści i jakie kierunki studiów mają w planach? Pytał o to Stasiu Pawłowski.
Hej, za rok matura.
Jakie masz podejście do matury?
No generalnie na razie się nią nie przejmuję. Jestem dobrej myśli.
No maturka w sumie to jest niby egzamin taki dosyć ważny. Uczy się człowiek do niej całe życie, więc teoretycznie tą naukę i tą wiedzę gdzieś tam już ma. Tylko trzeba ją ładnie zebrać w całość jeszcze przed maturką i podejść na spokojnie raczej.
Jak na razie się tym nie stresuję, aczkolwiek wiem, że w klasie trzeciej liceum będzie to bardzo stresujący czas.
Wiem, że muszę ją zdać i chcę ją zdać dobrze, więc powtarzam dosyć materiał, ale głównie uczę się na bieżąco i różne próbne arkusze robię.
Właściwie ja tak podchodzę bardziej na spokojnie do matury. Wydaje mi się, że to jest trochę głupota, żeby taki jeden egzamin decydował o czymkolwiek. Jak po próbnych maturach mam wrażenie, że w ogóle Te matury nie sprawdzają dużo, no ale trzeba to napisać, trzeba się trochę pouczyć, bo jednak ludzie inni patrzą na to, więc jakby, żeby dostać się, no niestety trzeba przechodzić przez to w tym systemie.
Chciałabym zdać maturę jak najlepiej po prostu potrafię, podejść do tego na luzie, bezstresowo i wydaje mi się, że świat nie kończy się na maturze.
Na pewno jest to dla mnie jakieś stresujące wydarzenie. Staram się już od pierwszej klasy liceum do niej jak najlepiej przygotować. Jest to stresujące, ale podchodzę do tego spokojnie, bo wiem, że szkoła przygotuje mnie do tego na pewno bardzo dobrze.
Masz wybraną uczelnię, na którą chcesz iść po liceum?
Będąc liceum politechnicznym w zasadzie to Politechnika Gdańska, ale myślę, że to jest najłatwiejszy wybór po prostu z naszej szkoły i bardzo dużo osób to będzie szło. Myślałem o inżynierii danych, bo to jest takie trochę połączenie informatyki z zarządzaniem, co w sumie mnie całkiem wydaje się interesować, ale jeszcze będę musiał się dokładniej przyjrzeć temu wszystkiemu.
Dokładnie Wyższa Szkoła Oficerska Sił Lądowych w Wrocławiu.
Jest to Uniwersytet Gdański. Oscyluje gdzieś w kierunku ekonomii, ale nie jest to jeszcze pewne i może jeszcze ulegnie zmianie.
Interesuje się Politechniką Gdańską oraz Politechniką Poznańską. Oczywiście architekturę. Ponieważ uwielbiam rysować, jest to moja pasja, uważam, że jest to zawód przyszłości.
Właściwie od 3 lat już jestem zdecydowany na Politechnikę, na kierunek informatyka na ETI. Jak się nie uda, no to zobaczymy coś innego, też pewnie związanego z jakimiś zawodami technicznymi. Właściwie wydaje mi się, że to jest bardzo interesujący kierunek i poza szkołą też jakby mnie pociąga to. I wydaje mi się, że idąc na studia informatyczne faktycznie można się czegoś tam nauczyć i to nie będzie stracony czas.
Tak, od dziecka jest to gumet. To było moje marzenie. Jak jeszcze byłam mała, to rodzice mi czytali encyklopedię. Po prostu mam też dużo w rodzinie lekarzy i jakoś mnie to fascynuje.
Nie, absolutnie nie wiem, gdzie chcę pójść i nawet nie mam pojęcia, czy będę robiła coś z przedmiotami, które teraz mam rozszerzone, więc nie mam wybranej uczelni.
Interesuje mnie astrofizyka, więc nie ma tego w Gdańsku niestety na Politechnice, dlatego myślę bardziej o innych miastach. Ale co do kierunku też dokładnie jeszcze przekonana nie jestem, to się zobaczę.
Godzina reporterów.
I to już wszystkie materiały w tej godzinie reporterów. Dobrego tygodnia, do usłyszenia, Marta de Martin.
Godzina reporterów.